Dzień dobry w ten grudniowy dzień. Myślę, że niezależnie od tego, kiedy to oglądacie, możecie się utożsamić, że jest pewien grudniowy, trochę przeszarzały dzień. Mamy grudzień, więc czas się... zbliżają się święta i często mamy takie jakieś wyobrażenie tego, jak te święta powinny wyglądać. Mamy taki obraz, możecie sobie zamknąć oczy w tym momencie i wyobrazić to sobie razem ze mną. Mamy taki obraz takiego domku, może w górach. Dookoła jest biało, trochę pruży śnieżek, ale nie za mocno, jest lekki mróz. W środku się pali kominek, iskrzy drewno. Albo cokolwiek robi. Obok stoi choinka, na choince są światełka, jest bombka, która robi dzyń. I są ludzie, którzy siedzą sobie na kanapie pod kocykiem. I jest tak radośnie, ciepło i tak nic nie przeszkadza tej atmosferze. Ale nie wiem, jak dawno, czy jak niedawno, może ktoś z was był w takiej sytuacji. Ja chyba bardzo, bardzo dawno temu. I raczej w codziennym życiu takie sceny, jak z reklamy, się trochę rzadko zdarzają. Ja bym chciał dzisiaj opowiedzieć o trochę innym zjawisku atmosferycznym, które zimą występuje całkiem często. I czasami przybiera ono formę takiej romantycznej rzeczy, w której pary mówią, o chodźmy na spacer, bo dzisiaj jest taki ładny wieczór, jest tak lekko zamglone, wszystko wygląda tak leciutko, tajemniczo i jest tak fajnie. Ale czasami ten nastrój pryska. Jeśli chcemy pojechać gdzieś autem, a ta mgła nie jest taką leciutką mgłą, a takim po prostu prawdziwym mlekiem, gdzie nie widać za dużo ponad linię przyjezdni. I taką sytuację miałem w sumie ostatnio. Po młodzieżowym, jadąc do domu trochę okrężną drogą, trzeba było przejechać przez teren, gdzie była trochę dużo mgły. Także w sumie widziałem tylko białą linię obok jezdni i wzdłuż niej jechałem. I prędkość 20-30 km na godzinę wydawała się już szarżowaniem. I w pewnych momentach ona znikała, a potem się zaraz znowu pojawiała. I w tych momentach, co znikała, chciało się przyspieszyć i chciało się jechać jeszcze szybciej, ale lepiej nie, bo zaraz było zwolnienie. I ogólnie byśmy powiedzieli, że taka mgła jest dosyć męcząca dla jazdy, bo tę trasę, którą nawet może dobrze znamy, musimy pokonać o wiele, wiele dłużej i o wiele, wiele spokojniej, niż byśmy chcieli. I chyba tak trochę jest z naszym rokiem 2020, który tak dobrze się zapowiadał i co z tego. W pewnych kwestiach naszego życia właśnie czasami stajemy się jak takie dzieci we mgle. Ciekawe w ogóle, dlaczego dzieci? Dlaczego jest właśnie w tym przysłowiu o dzieciach? Myślę, że może dlatego, że dzieci gorzej się orientują w przestrzeni. Mgła może je przerażać, bo jest coś, czego nie do końca ogarniają, coś, co gdzieś się pojawia, a nie do końca jest przez nie postrzegane jako bezpieczne. I czasami taką mgłą jesteśmy po prostu zmęczeni. Zmęczeni tą jazdą w cięższych warunkach. I tak samo jest w naszym podróży naszego życia. Bo jak wyruszyliśmy w podróż naszego życia, to sądziliśmy, że może ono będzie wyglądało inaczej. Mieliśmy różne plany pewnie na ten rok. Może jakiś szalony wyjazd, może jakieś wesele na 300 osób. Ja takiego nie planowałem, a może ktoś. A może to po prostu święta z rodziną w dużym gronie, tak jak zwykliśmy to robić, a tutaj nidyrydy, nie ma takiej opcji. Musimy się dostosować do tego, co gdzieś jest. No i mówimy, ale miało być inaczej, ale miało być tak jakoś lepiej. I w pewnym momencie chcielibyśmy mieć taką stałość jakąś, a tutaj jakoś się nie da. A tutaj wszystko jest za jakby taką mgłą i nie wiadomo, co jest za chwilę, co będzie za jakiś dzień, tydzień albo miesiąc. I brakuje nam czegoś, co byśmy powiedzieli, że jest naszą jakąś taką skałą, na której moglibyśmy stanąć. I mimo, że dookoła są chmury, mgła i niewiadome, to wtedy powiemy, że tu się czujemy bezpiecznie i niezależnie od tego, co się będzie działo, tu jest nasz dom i tu jest miejsce, do którego chcemy wracać albo z którego chcemy iść gdzieś dalej. Bo chyba jako ludzie w ogóle nie lubimy pewnej niepewności. A co nam na to wszystko proponuje Jezus? Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 11 rozdział, 28 do 30 wersetu. I w tym fragmencie Jezus mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni. Ja wam zapewnię wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla swych dusz. Gdyż moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemię lekkie. Dosyć, myślę, że ważne słowa dla nas, szczególnie na ten czas, jakim przeżywamy, na nasz ogólnie XXI wiek, gdzie pędzimy i dużo mamy na głowach, i dużo jest w jednym czasie, dużo rzeczy, które się może wykluczają, a mimo wszystko chcemy gdzieś brać w nich udział i chcemy je przeżywać. Ale zacznijmy tak, rozbierzmy to na takie trochę części pierwsze. Na początku mamy: przyjdźcie do mnie wszyscy, czyli musimy coś zrobić, jest przyjdź. Siedzieć możemy gdziekolwiek i kiedykolwiek, ale Jezus w tym momencie mówi: przyjdź, zrób krok, wyraź chęć. I samo to się nie wydarzy. Bóg nie zrobi sam porządku w twoim życiu, tylko dlatego, że otoż siedzisz i potrzebujesz, ale dopiero On zrobi porządek razem z tobą w momencie, kiedy ty do Niego zaprosisz Jego do tej sytuacji. On przejdzie sam o dużo, dużo więcej kroków niż ty, ale tylko wtedy, gdy ty odpowiesz na Jego zaproszenie, na Jego sygnał. I czasami patrzymy, że na Boga jako na świętego Mikołaja, tego Pana w czerwonym kubraczku, co ma białą brodę i przynosi prezenty i jest na reklamie Coca-Coli i jeszcze wszędzie gdzieś indziej. Na zasadzie takiego pewnego schematu, że przy Mikołaju piszemy list, wrzucamy go do jakiejś skrzynki gdzieś i oczekujemy, że będzie prezent. I czy z Bogiem czasami też tak go nie traktujemy? Tylko tu wygląda to trochę inaczej. Taka scenka, gdy się modlimy, i niektórzy mają zamknięte oczy, drudzy otwarte, bo zależy, gdzie jesteśmy, co robimy. A gdy modlimy się, przebywamy z Bogiem i mówimy na przykład: Panie Boże, proszę Cię o nową pracę. Amen. I sobie siedzi taka osoba i czeka. I po roku, gdy dalej pracy nie ma, bo jakoś się tak nie złożyło to wszystko i nie było odpowiedzi, a ona dalej, ta osoba siedzi i czeka, stwierdza, że no w sumie Bóg pewnie stwierdził, że ja nie mam pracować, no skoro nie ma żadnej odpowiedzi. Bóg ma nas za osoby bardzo cenne i niezależnie od tego, jakby jaka to jest kwestia, On chętnie z nami współpracuje. I On nie zrobi porządku w naszym życiu sam, ale przy naszym udziale. Będzie chciał nas czegoś nauczyć w tym czasie, będzie chciał coś zmienić w naszym myśleniu, ale to wszystko gdzieś będzie się działo razem z nami. I czasami za dużo obrazów z bajkowych i baśniowych postaci przenieśliśmy na Boga. A warto dotrzeć do sedna i sprawdzić, co faktycznie, jaki Bóg jest i w jakiego Boga wierzymy. W jakiego Boga wierzymy, gdy myślimy o tym, ale co też w praktyce wychodzi, w jakiego Boga wierzymy. I dalej mamy napisane, żeby przyjdźcie do mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni. Czasami dochodzimy do ściany w naszym życiu i mówimy, że się nie da, że no już dalej nie jesteśmy w stanie ogarnąć tego wszystkiego. Nie wiemy, co robić, dlaczego tak się dzieje, a nie inaczej. I różne rzeczy mogą nas przeciążyć. Może za duże oczekiwania względem nas samych. Na przykład taki przykład najbliższy, że muszą być perfekcyjne święta, że musi być wszystko tak bardzo idealnie, że musi być wszystko przygotowane. I jest taki tekst: umyć okna dla Jezusa. Myślę, że Jezus się nie obrazi, gdy w naszym domu będą brudne okna, a za to będziemy mieć zadbane relacje z innymi ludźmi, z Nim samym. A okna umyjemy przy najbliższej jakiejś okazji, gdy będzie to dostępne. I może jakieś inne rzeczy powodują, że czujemy się przeciążeni tym wszystkim i zapracowani. A może przeciążeni jakimś strachem, obawą. Teraz temat, który jest dosyć, który dotyka nas wszystkich, czy na przykład jesteśmy chorzy, czy zachoruje ktoś nas bliski. I I Jezus właśnie zaprasza takich ludzi, którzy mają z czymś problem, którzy czują, że jest dla nich za dużo różnych rzeczy, które ich obciążają. I mamy pierwszą obietnicę. Ja wam zapewnię wytchnienie. Ale to nie jest wszystko to, co Bóg ma dla nas. Choć to i tak bardzo dużo. Wtedy, w momencie, w którym wszystko szaleje dookoła nas, czuć, że mamy pokój. Że niezależnie od tego, co, jak bardzo będzie szalało morze, tak jak uczniowie byli z Jezusem na łodzi i szalało dookoła nich całe morze, Jezus w tym momencie spał, ale był z nimi i w odpowiednim momencie zadziałał. I to jest coś, o czym pewnie łatwo się mówi, co łatwo jest tak przyjąć, tak, tak jest i okej. Okay. Ale w momencie, w którym to przeżywamy, jest ciężej. Ale gdy już przeżyjemy tą sytuację, że musieliśmy się oprzeć na Bogu, to już zostaje. I to zostaje na dłuższy czas. I możemy traktować to jako naszą właśnie tą skałę, na której się opieramy, bo wiemy, że już, że Bóg tak działa i że Bóg zadziałał tak w naszym życiu. Co jest więcej w tym fragmencie? Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla swych dusz. Zacznijmy od tego ukojenia dla dusz. Myślę, że to jest dosyć zacna nagroda. I co należy zrobić? Weźcie na siebie coś, czyli coś musimy zrobić. Może się to wydawać, że to tak dużo wysiłku. I jeżeli weźmiemy i będziemy się uczyć, to znajdziemy ukojenie. I czasami ukojenie, chcielibyśmy znaleźć ukojenie tak bez przejścia jakiejś drogi, bez ruszenia pewnych rzeczy. Przejście pewnych sytuacji, może powiedzenie dosyć jakimś rzeczom, powiedzenie nie, albo innym powiedzenie tak, myślę, że to jest częścią tego, żeby dojść do właśnie tego ukojenia. Że to jest pewna część składowa i nie można jej ominąć. Bez pewnych procesów w naszym życiu nie byłoby pewnych efektów. A Jezus też mówi tutaj o łagodności i pokorze serca. I gdy myślimy o Jezusie i myślimy o cichości i łagodności, to chyba to się nie do końca zgadza z tym, co postrzegamy tak na dzień dzisiejszy. A gdy myślimy o kimś, że ktoś jest cichy, to myślimy o osobie, która gdzieś jest tam na końcu sali, sobie siedzi tak, żeby jej nikt nie widział, żeby jej nikt nie dostrzegł. I wtedy mówimy o takiej osobie, że jest cicha, że nie zwraca na siebie uwagi. Albo o osobie łagodnej, która gdzieś tam nie za bardzo się też odzywa, jest taka miła, potulna, można powiedzieć nawet. Ale Jezus to tak chyba nie do końca był taki, przynajmniej w takim rozumieniu tego. Bo Jezus przemawiał, mówił do naprawdę dużej ilości ludzi. Jak jest o nakarmieniu kilku tysięcy ludzi, to znaczy, że Jezus musiał coś do nich przemawiać, w jakiś sposób mieć z nimi kontakt, bo skądś oni się tam wzięli. Jezus spełniał wolę Ojca, jak trzeba to wygonił kupców z świątyni. To nie są czyny, które byśmy nazywali, że to są osoby łagodne i spokojne i takie potulne baranki. Ale gdy trzeba było, to Jezus milczał i na przykład przy rozmowie z Piłatem nie odpowiadał mu na wszystkie pytania. Jego wartość nie była zależna od tego, jak głośno i jak bardzo wyraziście powiedział lub tego, co zrobił. On wiedział, kim jest i nie musiał jakby tego eksponować niepotrzebnie dookoła. Wystarczyło, że mówił po prostu właściwe rzeczy i we właściwym czasie. Myślę, że bycie cichym i łagodnym w tym kontekście oznacza to, że mówimy odpowiednie rzeczy właśnie w odpowiednim czasie. A wtedy, kiedy należałoby zamilknąć, możemy zamilknąć i przeczekać pewne rzeczy, niż na przykład kogoś urazić naszymi słowami. Jest tam napisane, że powinniśmy się uczyć. Myślę, że my się uczymy ogólnie przez małe dzieci, znaczy małe, uczniowie w szkole uczą się dosyć, jest to zamierzone. Przychodzą do szkoły albo teraz zdalnie, uczą się w domu pewnych konkretnych treści przekazywanych przez ich nauczycieli. Ale my jako ludzie uczymy się tak naprawdę całe życie, bo możemy się nauczyć czegoś z rozmowy z kimś, możemy podejść kilka kroków i zobaczyć jakąś rzecz i możemy się z tego nauczyć. Możemy z różnych rzeczy się uczyć, od różnych osób. I myślę, że powinniśmy się uczyć świadomie od Boga, tego jak mamy żyć, co powinniśmy wywalić z naszego życia, co powinniśmy kontynuować, co powinniśmy zacząć. I o to tutaj chodzi, gdy jest napisane, żebyśmy się uczyli od Jezusa. Więc decydujmy się na tą naukę od Boga. Nie od innych ludzi, nie od innych rzeczy, ale przede wszystkim od Boga. I gdy Jezus chce przybliżyć swojego Ojca, to często używa czasami używa przykładu pasterza. O pasterzu, który prowadzi swoje owce, mamy całkiem sporo w Ewangeliach, ogólnie w Biblii. I czasami ten pasterz musi zawrócić swoje owce. Musi użyć swojej laski i pociągnąć, bo idziesz na jakieś manowce. Może czasami potrzebuje trochę skorygować tor chodzenia, ale dzięki swojemu doświadczeniu, pomocy może jakiegoś psa pasterskiego, jest w stanie doprowadzić owce z miejsca A do miejsca B tak, żeby im się nic nie stało po drodze. I myślę, że pasterz ogólnie widzi więcej niż owce. Owce, nie wiem jak dawno widzieliście owce, ja dosyć dawno, ale sobie przybliżyłem w internet źródło wiedzy. Owca ma wysokość w kłębie około maksymalnie do 1,30 m, ale bardziej coś koło metra. Pasterz jest z reguły wyższy, 1,30 m chyba mają mniejsze dzieci, albo ludzie niżsi, bardzo niżsi, a z reguły powiedzmy około metra jakiegoś 60, 70, 80 widać więcej, widać trochę dalej. Widać, co jest może czasami z jakimś zakrętem, a tego z punktu niższego widzenia niekoniecznie. Myślę, że pasterz też ma większe doświadczenie. Życie owcy to maksymalnie 12 lat, a pasterz w momencie, w którym już pasie owce, to raczej jest osoba starsza. I teraz możemy odnieść to do naszej relacji z Bogiem. Nie możemy powiedzieć, że Bóg jest starszy, bo Bóg jest przedwieczny, istniał cały czas. I my jako ludzie niekoniecznie mamy pełną perspektywę tego, co się dzieje, tego, co się będzie działo, dlaczego jest tak, a nie inaczej. I musimy się w tym gdzieś zdać na Boga. I jest Psalm 23. Psalm, który myślę, że jest tak dobrze znany i czasami już tak nawet mechanicznie mówiony, czasami śpiewany w różnych wersjach i tych starszych, i młodszych, nowszych. A psalm ten brzmi następująco. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pasie mnie na zielonych łąkach, prowadzi nad spokojne wody. Orzeźwia moją duszę, a ze względu na swoje imię idzie przede mną ścieżkami sprawiedliwości. Można powiedzieć, że wybiera mi najwłaściwsze ścieżki. I choćbym nawet szedł doliną cienia śmierci, zła się nie przestraszę, przecież Ty jesteś ze mną. Twoja łaska i Twój kij są mi źródłem pociechy. Zestawiasz przede mną stół na oczach moich wrogów, namaszczasz olejkiem mą twarz, a mój kielich już pełniejszy być nie może. Tak Twa dobroć i łaska nie odstąpią mnie na krok. Przez resztę dni mego życia i zamieszkam w domu Pana na długo. Myślę, że to jest taki psalm, który jest fajnym nawiązaniem, dobrym nawiązaniem do tych słów z Ewangelii Mateusza, gdzie Jezus mówi, żeby do Niego przyjść i On da wytchnienie naszym duszom, a potem poprowadzi. I potem poprowadzi przez różne tereny. I jest napisane, że choćbym nawet szedł doliną cienia śmierci, ciemną doliną, to się nie zlęknę, bo wiem, kto mnie prowadzi, bo wiem, kto jest obok. I choćby nawet się działy różne rzeczy dookoła, to Ty jesteś ze mną. I myślę, że musimy się uchwycić pewnych słów w momentach, w których ich naprawdę potrzebujemy. Bo są momenty w naszym życiu, że nie do końca tak wszystko idzie, jakbyśmy chcieli. Nie idzie tak. Ale Bóg wtedy przy nas też dalej jest. I myślę, że to, co jest napisane na końcu. Pójdźcie do mnie wszyscy, bo moje brzemię jest lekkie I nie o to chodzi, że nie będziemy przechodzić różnych prób i nie będziemy przechodzić jakichś cierpień, że wszystko będzie super przez cały czas, bo to żyjemy i widzimy, jak wygląda życie. Ale to chodzi o pewność tego, że ktoś jest przy nas, że w ogniu, jak mówi jedna z piosenek Hillsonga, w ogniu był ktoś jeszcze i on cały czas stoi koło nas. Że możemy iść dalej, niezależnie od tego, jak bardzo wszystko szaleje, ale możemy iść razem z Bogiem, na Jego zasadach. I mimo, że czasami boli i czujemy, że nie jest okej, i czujemy, że na przykład nasze emocje są zranione, że my jesteśmy zranieni, to mimo wszystko biegniemy wytrwale razem z Bogiem. I mimo wszystko, w tym czasie, gdzie nie wszystko dookoła jest dobre, nie wszystko idzie tak, jakbyśmy chcieli, nie układa się tak, to możemy być przemieniani przez Boga i możemy być jeszcze bardziej przemieniani na Jego obraz. I jeszcze bardziej upodabniać się do Niego i być na przykład właśnie łagodni i pokorni serca. Bo chcemy znajdować ukojenie naszych dusz w Bogu. Myślę, że to jest dobre miejsce, żeby tam tego poszukać. Więc teraz pomódlmy się, tak żeby Bóg zakorzenił to, dał wzrost temu. Też my się postarajmy o to, żeby to słowo, które słyszeliście dzisiaj, żeby ono zostawało w nas tak na stałe. Żeby to nie było tylko coś, co usłyszymy na jakimś kazaniu w internecie, gdzieś tam. A żeby to było coś, co zostanie na dłuższy czas. Panie Boże, ja dziękuję Ci tak bardzo za ten dzisiejszy dzień. Dziękuję Ci za grudniowy dzień, który może nie wygląda jak ten wymarzony. Ale to nie ma znaczenia, bo Ty jesteś obok. I Ty jesteś cały czas ze mną. I Ty jesteś cały czas z nami. I Panie Boże, dziękuję Ci, że Ty chcesz wejść w naszą sytuację. Chcesz ją zmieniać, ale jesteś dżentelmenem i oczekujesz na nasze zaproszenie. Proszę Cię, żebyś wchodził w moje sytuacje, które tego wymagają. Proszę Cię, żebyś je zmieniał, bo ja chcę uzyskać u Ciebie właśnie ten spokój mojej duszy. Wtedy, kiedy wszystko jest dookoła nie tak, ale u Ciebie nabiera to wszystko sensu. I może czasami nie wiem dlaczego, niekoniecznie czuję, ale Ty działasz i jesteś obok. I tak jak byłeś z przyjaciółmi Daniela w ogniu, jak byłeś ze swoimi uczniami na morzu, tak samo jesteś cały czas z nami i cały czas okazujesz swoją wierność. A my chcemy po prostu tego doświadczać i chcemy być prowadzeni przez Ciebie, przez te doliny, przez góry, przez każdy czas, tam, gdzie Ty nas poślesz. I tak jak mówi Psalm 23, chcemy zamieszkać w domu Pana na długo, bo tam dążymy wszyscy. Amen.